Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Eucharystia nas kształtuje, abyśmy nie żyli tylko dla siebie, ale dla Boga i dla naszych braci, mówił papież na Anioł Pański, zachęcając do przystępowania do komunii. Ojciec Święty zaapelował o pomoc dla mieszkańców Kerali. Ten indyjski stan pustoszy największa od 100 lat powódź. Zginęło 350 osób, a 800 tysięcy ludzi jest bez dachu nad głową. Kościół w Brazylii wypracowuje nową strategię ewangelizacji. Witam 19 sierpnia i zapraszam na serwis informacyjny. Szczęście i życie wieczne zależą od naszej zdolności do uczynienia owocną miłości ewangelicznej, którą otrzymujemy w Eucharystii. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty podkreślił, że Eucharystia nas kształtuje, abyśmy nie żyli tylko dla siebie, ale dla Pana i dla naszych braci. Punktem wyjścia papieskiego rozważania był fragment niedzielnej Ewangelii, w którym Jezus przedstawia siebie jako chleb żywy, który zstąpił z nieba, chleb, który daje życie wieczne.
Ten chleb życia, sakrament ciała i krwi Chrystusa, jest nam darmo dany na stole Eucharystii. Wokół ołtarza znajdujemy to, co nas karmi i gasi nasze pragnienie duchowe dzisiaj i na wieki. Za każdym razem, gdy uczestniczymy we mszy świętej, w pewnym sensie zapowiadamy niebo na ziemi, ponieważ z pokarmu eucharystycznego, ciała i krwi Jezusa, uczymy się, czym jest życie wieczne. Jest ono życiem dla Pana. Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Eucharystia nas kształtuje, abyśmy nie żyli tylko dla siebie, ale dla Pana i dla naszych braci. Szczęście i wieczność życia zależą od naszej zdolności do uczynienia owocną miłość ewangeliczną, którą otrzymujemy w Eucharystii.
Papież podkreślił, że Jezusowe słowa o pokarmie na życie wieczne skierowane są do każdego z nas. Nie chodzi o pokarm materialny, lecz o chleb żywy i ożywiający, który przekazuje samo życie Boga. Aby mieć to życie, trzeba karmić się Ewangelią i miłością braci, mówił Franciszek.
W obliczu zaproszenia Jezusa, aby karmić się Jego ciałem i krwią, moglibyśmy odczuwać potrzebę sprzeczania się i stawiania oporu, podobnie jak uczynili to słuchacze z dzisiejszej Ewangelii. Dzieje się tak, gdy trudno nam kształtować nasze życie według życia Jezusa, aby postępować zgodnie z Jego kryteriami, a nie według kryteriów świata. Karmiąc się tym pokarmem, możemy w pełni dostroić się do Chrystusa, do Jego uczuć, do Jego postawy.
Papież Franciszek podkreślił znaczenie przystępowania do Komunii Świętej, kiedy uczestniczymy w mszy. Przyjmowanie ciała Chrystusa jest przyjęciem Jezusa, który przemienia nas od środka. Przyjmowanie żywego Chrystusa przygotowuje nas do nieba, wskazał Ojciec Święty. Papież Franciszek zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o udzielenie konkretnej pomocy ofiarom tragicznej powodzi, która pustoszy stan Kerala w południowych Indiach. Została ona spowodowana obfitymi monsunami, które nieprzerwanie padają od 2 tygodni. W wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 350 osób, a ponad 800 tysięcy straciło dach nad głową. O największej od 100 lat powodzi w Kerali papież Franciszek mówił na Anioł Pański.
W minionych dniach mieszkańcy stanu Kerala poważnie ucierpieli z powodu bardzo intensywnych deszczy, które spowodowały powodzie i osunięcia ziemi. Wiele osób straciło życie, wiele jest zaginionych i ewakuowanych. Doszło do rozległych zniszczeń upraw i domów. Niech tym naszym braciom nie zabraknie naszej solidarności oraz konkretnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej. Jestem blisko kościoła w Kerali, znajdującego się na pierwszej linii w niesieniu pomocy ludności. Módlmy się wspólnie za tych, którzy stracili życie i za wszystkich doświadczonych tą wielką klęską.
W pomoc powodzianom od samego początku aktywnie włącza się Caritas. Kościoły, parafie i szkoły katolickie w Kerali otworzyły swe drzwi dla potrzebujących, zamieniając się w ośrodki pierwszej pomocy. Episkopat Indii podkreślił, że pomoc niesiona jest każdemu, niezależnie na przynależność etniczną czy religijną. W 25-lecie opublikowania encykliki Jana Pawła II Veritatis Splendor przewodniczący Papieskiej Rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji przypomniał, że zawiera ona podstawowe prawdy, które pozostają niezmiennymi punktami odniesienia dla całej doktryny chrześcijańskiej. Dodał, że opierają się one na prawdzie płynącej z Pisma Świętego i tradycji apostolskiej. Arcybiskup Rino Fisichella wskazał, że współczesny człowiek w odpowiedzi na pytania o to, co jest dobre, a co złe, powinien zwrócić się do Jezusa, bo u Niego znajdzie najlepszą odpowiedź. Odniósł się także do prób kontestowania nauczania papieża Franciszka odwołujących się do Veritatis Splendor. Podkreślił, że nie ma takiego powodu, wręcz przeciwnie, należy zwrócić uwagę na ciągłość nauczania i dodał, że nauczanie Franciszka trzeba czytać w całości, a nie tylko wybrane fragmenty. Mozaikę bowiem tworzą wszystkie jej kawałki, a nie tylko jeden, podkreślił arcybiskup Fisichella. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji nakreślił też całościowe nauczanie papieża Franciszka.
Jest nim wielka otwartość na dzieło ewangelizacji, najpierw głoszenie, a potem normy. Uważam, że jego wielkimi punktami koniecznie powinny być spotkanie z osobą Jezusa, nieustanne głoszenie, co jest niezmiennym zadaniem Kościoła, do czego są wezwani pasterze poprzez wychodzenie na spotkanie z innymi. To jest idea Kościoła wychodzącego, a więc także zdolność, jak mówi Evangelii Gaudium, do towarzyszenia naszym współczesnym, kroczenia obok, aby ich zrozumieć, aby naprawdę zrozumieć, jakie są ich oczekiwania, a czasami być może zrobić także krok do tyłu. Ten wymiar więc w całości ukazuje się w miłosierdziu. Jubileuszowy rok miłosierdzia był konkretnym znakiem, jak papież Franciszek wyznacza i ukierunkowuje swój pontyfikat.
Ponownie otwarto klasztor świętej Tekli w Maalula w Syrii. Prace remontowe klasztoru trwały od 2014 roku i są już bliskie ukończenia. Przed zajęciem miasta przez dżihadystów z tzw. państwa islamskiego było to główne miejsce pielgrzymkowe dla chrześcijan w Syrii.
Klasztor znajdujący się około 50 km na północny wschód od Damaszku położony jest w regionie, który słynie z wciąż używanego języka aramejskiego, tego samego, którym posługiwał się Jezus. Klasztor i sanktuarium należą obecnie do katolików obrządku grecko-melchickiego. Według raportów do klasztoru wróciły już siostry zakonne. W grudniu 2013 roku fundamentaliści z państwa islamskiego porwali tam 13 zakonnic wraz z 3 współpracownikami. Na szczęście sytuacja skończyła się pomyślnie i wszyscy porwani zostali wypuszczeni na terytorium Libanu, który wraz z Katarem mediował w sprawie uwolnienia zakładników.
Z największą średnią morderstw na jednego mieszkańca Baltimore uważane jest za najniebezpieczniejsze miasto Stanów Zjednoczonych, dlatego potrzebuje Jezusa. Mówi ksiądz James Boritz, rektor mieszczącego się w tym mieście Narodowego Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dodaje on, że ludzie nie mogą otrzymać Jezusa, jeżeli drzwi do jego domu są zamknięte.
Ksiądz Boritz planuje wydłużyć godzinę otwarcia bazyliki i czas spowiedzi oraz szukać nowych miejskich misjonarzy. Wszystko po to, by ludzie, którzy zostali dotknięci skutkami morderstw, których w zeszłym roku było prawie 350, mogli wejść do kościoła na chwilę adoracji. To miasto cierpi, ono krwawi, potrzebuje nadziei i uzdrowienia, potrzebuje Chrystusa w Eucharystii, wskazuje duchowny. Aby zrealizować swój plan, kapłan rozpoczął zbieranie funduszy, dzięki którym będzie można wspomóc miejskich misjonarzy. Będą oni nieśli pomoc biednym i bezdomnym. Kościół, który ze względów bezpieczeństwa musiał być zamykany o godzinie 16, teraz będzie mógł być otwarty do wieczora, pozwalając wracającym z pracy mieszkańcom na znalezienie chwili odpoczynku od trudów codziennego życia.
Kościół w Brazylii przyjął główny dokument na temat ewangelizacji. Został on wypracowany w Fortaleza podczas spotkania prezydium episkopatu z ponad 80 biskupami północnej części tego kraju. Zebranie miało na celu stworzenie zasadniczej koncepcji ewangelizacji tego regionu Brazylii i zacieśnięcie więzi pomiędzy Krajową Konferencją Biskupów Brazylii a tamtejszymi diecezjami.
Owocem kilkudniowego spotkania 82 biskupów jest dokument z Fortalezy, w którym zamieszczono konkretne wskazania dla 5 regionów episkopatu. Najważniejszymi kwestiami, które według wspomnianego dokumentu stają się wyzwaniem dla kościołów partykularnych północno-wschodniej Brazylii, to poszanowanie charakterystycznych cech ludności ludowej wyrażanej przez wiernych w tamtejszych stanach Federacji Brazylijskiej, otwartość na dialog ekumeniczny, tolerancja w kontaktach międzyreligijnych. W żadnej innej części Brazylii religijność ludowa nie jest tak bardzo wyraźna. Poprzez nią lud w tamtym regionie uzewnętrznia swoją wiarę, zauważa arcybiskup Murilo Krieger, pasterz prymasowskiej stolicy w Salwador w stanie Bahia. Północno-wschodnia Brazylia posiada wiele partykularnych cech, które winny być zrozumiane i uszanowane w prowadzonej akcji ewangelizacyjnej. Jezus nauczył nas 2 podstawowych wartości – miłości do Boga i miłosierdzia. Każda wspólnota będzie szukać swojej rzeczywistości, podkreślił prymas Krieger. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystusowiec.
Prawie 70 tysięcy dzieci w ostatnich 2 latach było więzionych w Meksyku. 91% z nich zostało odesłanych do krajów Ameryki Środkowej. To alarmujące dane z ostatniego raportu UNICEF dotyczącego dzieci migrantów.
Dyrektor regionalny UNICEF na kraje Ameryki Środkowej i Karaiby, Marita Perceval, stwierdziła, że tysiące dzieci w tych krajach staje się ofiarami biedy, obojętności, przemocy, przymusowej migracji. Przyznała, że w wielu wypadkach dzieci odsyłane do krajów pochodzenia nie mają domów, do których mogłyby powrócić. Kończą więc obciążone długami lub w gangach kryminalnych, gdzie są wykorzystywane. UNICEF zwrócił się więc z apelem do rządzących o znalezienie takich rozwiązań, które pomogłyby w wyeliminowaniu skutków przymusowej migracji, jak również w ochronie godności dzieci. Wśród krajów, gdzie sytuacja jest najbardziej dramatyczna, raport wymienia Meksyk, Salwador i Honduras.
W świętowanie stulecia polskiej niepodległości włączona jest także Jasna Góra. To nie tylko za sprawą przybywających tam różnych pielgrzymek, które dziękują za wolność, ale również specjalnie przygotowanego projektu Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.
Działania podejmują głównie delegatura w Częstochowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach i Civitas Christiana w Częstochowie. Kumulacją wydarzeń będzie 4 listopada, podkreśla Alicja Janowska, dyrektor delegatury.
Na Jasnej Górze flaga biało-czerwona zawisła 4 listopada, a dopiero w całej Polsce 11 listopada. I chcemy pokazać, że tu właściwie 4 listopada 1918 roku rozpoczęliśmy już świętowanie wolnej ojczyzny. Tu, w miejscu, w sercu Polski.
Działania projektowe związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. 4 listopada na Jasnej Górze odbędzie się wielka narodowa modlitwa dziękczynna i piknik patriotyczny. Nie zabraknie wspólnych śpiewów przy ognisku i rekonstrukcji wydarzeń z 1918 roku. Projekt zyskał wsparcie ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.